powiem o Matce Bożej i jej roli w Kościele na podstawie objawienia Matki Bożej w La Salette. Otóż zapewne już wiecie o tym wydarzeniu. Nie jest to takie najbardziej znane objawienie, ponieważ bardziej znane to jest Fatima, tutaj szczególnie w Zakopanem, czy Lourdes. To są takie bardziej uczęszczane. Ale pierwsze takie objawienie, które Kościół zatwierdził, znaczy uznał, że możemy wierzyć bez obawy błędu, zatwierdzone przez Kościół, właśnie jest objawienie w La Salette. To jest we Francji, niedaleko Grenoble, w wysokich Alpach. Od Grenoble 60 km ciągle się droga pchnie w stronę góry. I było to 19 września 1846 roku. Świadkami tego objawienia było dwoje dzieci. Melania i Maksymin. Melania miała 14 lat, Maksymin 11. Były to bardzo zaniedbane dzieci religijnie, ponieważ jeszcze nie były nawet u pierwszej komunii, chociaż miały już swoje lata. Melania już była taką panną dorastającą. Więc nie były u pierwszej komunii. Zupełnie nie żyły Bogiem, tak jak nie żyły Bogiem ich rodziny. Trudno się dziwić, ponieważ dzieci są takie, jakie są rodziny. Ponieważ rodziny były bardzo słabe w tym czasie, tam u podnóża tego właśnie góry, gdzie objawiła się Matka Boża, jest parafia La Salette, ta miejscowość. Jak proboszcz wyznał, że w tym roku, kiedy Matka Boża się objawiła, u spowiedzi było tylko dwóch mężczyzn wielkopostnej i przyszli pod osłoną nocy, ponieważ bardzo się wstydzili swojej religijności, wszyscy ludzie. Było to po rewolucji francuskiej. Owoce tej rewolucji, to była taka pierwsza rewolucja z kolei przeciwko, która prowadziła do zaświeczenia, sekularyzacji, wyeliminowania Boga z życia publicznego. I ta właśnie rewolucja, owocem tej rewolucji, no właśnie był również taki postępujący ateizm. Postępujący eliminowanie Boga z życia. I kiedy Matka Boża się objawiła, właśnie w tym czasie te dzieci, które były świadkami objawienia, nawet się nie zdały. Była tam wielka bieda, tak jak kiedyś Zakopanem też była wielka bieda, jeszcze jak nie było turystów. To była wioska, powiedzmy, gdzie ludzie nie mieli z czego żyć. No. Rola i to ciężka uprawa w takich zagonach na jakichś zboczach, na jakichś kamienistych zboczach. Tak samo i tam właśnie, wysoko w górach i w ogóle w tych okolicach. No ludzie żyli z rolnictwa, ale to była taka ciężka praca i niezbyt urodzajna. Dzieci, chcąc zarobić na chleb, były najęte u takiego gospodarza, który właśnie dał im możliwość tego marnego zarobku na jedzenie, można powiedzieć. I one wygnały wysoko w góry krowy na wysokość 1800 metrów, ponad 1860. To tak mniej więcej, powiedzmy, jak i te góry nasze tutaj, Kasprowy, czy jak i no, troszkę może niżej. W każdym razie bardzo wysoko, przy czym tam jeszcze te góry, takie zbocza są takie dosyć łagodne, duże, ale łagodne, bo tam już są wysokie Alpy. Gdzieś tam w oddali są wysokie Alpy. Natomiast tutaj jeszcze na tych zboczach do dzisiejszego dnia tam się pasą i owce, i bydło się pasie również. Dzieci, kiedy właśnie było to 19 września, jeszcze była piękna pogoda, tak jak może dzisiaj słońce świeciło, takie jesienne, i dzieci zasnęły. Kiedy się obudziły, zauważyły, że nie mają krów przy sobie, a to było przecież ich obowiązkiem, żeby dopilnować. I zaczęły tak po płochu szukać tych krów, zaleciały za takie zbocze góry i w dolinie zobaczyły coś niezwykłego. Zobaczyły kobietę, która siedziała na głazie, miała twarz w dłoniach i cały czas płakała. Dzieci nie wiedziały, kto to jest. One nie miały zupełnie, ani nawet zupełnie wyobrażenia, że to mogła być Matka Boża. Tylko mówili sobie, jakaś kobieta wyszła wysoko w góry, żeby się wypłakać na swoje dzieci. Zresztą to jest prawdą. To prawdą tylko, że dzieci myślały, że jakaś kobieta z tej okolicy. Dlaczego? Tym bardziej, że była ubrana tak jak te kobiety właśnie w tej okolicy. Zwykły fartuch i jakieś, powiedzmy, i taka chusta. Ale do tego, jak była ubrana, jeszcze wrócę, bo ona miała na sobie pewne takie elementy, bardzo ważne elementy, które z którymi przyszła w tym objawieniu. Dzieci się przestraszyły bardzo. Jeszcze coś, co było takie charakterystyczne, że ta kobieta była cała w słońcu. Tak jakby słońce spadło na ziemię, tak? Jak w tej apokalipsie, nie? Jest ta niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami. Właśnie Matka Boża oczywiście. Więc również no, ta apokaliptyczna matka przyszła w tym pełna słońca, co było właśnie charakterystyczne. Ona nie świeciła sobą. Ona miała na sobie krzyż. Ja ten krzyż miałem wziąć, ale zapomniałem, bo jestem teraz na rekolekcjach u Albertynek, tak z biegu dosłownie przyleciałem tam na Kalatówkach. Taki krzyż, który dostajemy na śluby wieczyste. Krzyż z obcęgami i z młotkiem. Taki właśnie krzyż Matka Boża miała w La Salette. I właśnie źródłem tego światła to był właśnie ten krzyż. Ten krzyż. Dzieci zauważyły dokładnie, że ten krzyż był niezwykły, bo Jezus Chrystus był żywy na tym krzyżu. On konał. To był moment śmierci. Jakby Matka Boża przyniosła to wydarzenie, największe wydarzenie zbawcze przyniosła. Jednocześnie ona była cała w świetle. Popatrzmy się. Pan Bóg przychodzi w znakach. I ten znak jest taki bardzo czytelny. To, co mówi Ewangelia, że Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. Właśnie my w tym świetle też żyjemy. My żyjemy w tym świetle. To Ojciec Święty Jan Paweł II tak mówił w adhortacji, wprawdzie do życia konsekrowanego, w takiej adhortacji Vita Consecrata, że człowiek konsekrowany, ale myślę, że to można rozszerzyć na wszystkich ludzi, chrześcijan, że żyjemy właśnie w takim przejściu między światłem a światłem. Między światłami. Między światłem przemienienia, a światłem zmartwychwstania. To jest nasze życie. Tak on to nazywa drogą exodus. Przejście. Światło przemienienia to jest światło, kiedyśmy rozpoznali Chrystusa. Jakby to wam powiedzieć bliżej? To może wtedy, jak na przykład weszliście na drogę odnowy w Duchu Świętym. Do tej wspólnoty. Kiedy rzeczywiście zostaliście jakoś zafascynowani na nowo Bogiem. Jest to takie światełko, które jest bardzo ważne, ale ono gdzieś tam w tle, gdzieś tam daleko, daleko w tle ginie, tak gdzieś jak widzimy, ale przed nami, gdzieś tam z tyłu nas, jesteśmy w drodze, wszyscy jesteśmy w drodze, ale przed nami jest takie potężne światło, mówi Ojciec Święty, światło zmartwychwstania. I to światło, ono nas nie może ani mylić, ani ono nam nie znika z życia. Bo to my żyjemy tym światłem zmartwychwstania. Żyjemy zmartwychwstaniem. Po co my tu jesteśmy? Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to byśmy tutaj nie byli. Chrystus zmartwychwstał, rzucił światło na Ewangelię, na życie nasze. Rzucił światło. I Matka Boża przyszła właśnie pełna światła, ubrana w światło, w jasność. Ale przynosi krzyż. To właśnie, czyli przynosi, co naprawdę? Znak Paschy. Przejścia Jezusa ze śmierci do życia. Popatrzmy się. Matka Boża w La Salette objawiła się tylko pół godziny. To objawienie trwało bardzo krótko. W Lourdes i Fatimie Matka Boża przychodzi zarówno w Lourdes do Bernadette, jak i w Fatimie do tych dzieci. Kilkanaście razy modli się na różańcu, zachęca do modlitwy, módlcie się na różańcu, z nimi się też modli. Tutaj natomiast w La Salette przyszła tylko raz, pół godziny trwało objawienie. I to była też nawet nie tylko monolog, ale to był dialog z dziećmi. Ona z nimi rozmawiała. Co jest też charakterystyczne? Dlaczego te znaki? Po co te znaki? Popatrzmy się. Znaki. Komu są potrzebne znaki? Znaki są potrzebne temu, kto nie potrafi czytać, nie potrafi widzieć, no, czytać. Jest jakimś analfabetą, powiedzmy. Kiedyś w kościołach średniowiecznych rysowano takie sceny biblijne. To była tak zwana Biblia dla ubogich. No dlatego, że nie było Pisma Świętego, nie było możliwości jakiejś katechezy, więc ci ludzie, patrząc na sceny biblijne, byli katechizowani. Właśnie tymi scenami biblijnymi Kościół jakoś chciał przemówić do tych ludzi. Dlatego, że byli analfabetami. I jak nie ma człowiek możliwości właśnie czytać, jest analfabetą, potrzebny jest znak. I znaki również dla człowieka, który nie wierzy, potrzebne są znaki. Dlatego, że Matka Boża przyszła do ludzi, którzy naprawdę nie wierzą. Ludzi, którzy zagubili wiarę, istotę swojego życia, sens życia zagubili. Dlatego przyszła pełna znaków. I te znaki to właśnie przede wszystkim ten Chrystus. On był centrum objawienia. Centrum objawienia tego właśnie w La Salette jest krzyż. I Chrystus, który jest pełen światła. Czyli to właśnie przejście Jezusa ze śmierci do życia. Popatrzmy się, jakie to jest bardzo podobne do znaku, który Pan Bóg nam daje, Pan Jezus nam daje na te ostateczne czasy. Jaki to znak daje nam na ostateczne czasy? Oczywiście Jezus miłosierny. A również jest światło, które wychodzi z tego z serca, z rana serca, która mówi, że człowiek że mówi o śmierci. Rana serca, która mówi o śmierci i właśnie Jezus daje ten znak na ostateczne czasy. Mówi, że to jest ten znak, który właśnie przygotuje ludzkość na spotkanie z Nim. To miłosierdzie Boże. I to jest bardzo właśnie podobne. Ten znak, zarówno wasalet, krzyż, jak i ten znak obecny, Jezus miłosierny. Ciągle Pan Bóg przychodzi w znakach, bo ciągle my jesteśmy takimi analfabetami religijnymi. Ciągle nie dowierzamy Bogu. Ciągle nam się wydaje, że to właśnie i sposób, my stawiamy siebie w centrum. Tymczasem właśnie te znaki, przez te znaki Pan Bóg chce, żeby przemówić do nas i przemawia, ciągle przemawia w znakach. I Matka Boża też przychodzi pełna znaków. Inne znaki, które miała, to miała taki łańcuch na sobie, jakby była skrępowana takim grubym łańcuchem. Ten gruby łańcuch, oczywiście to jest symbol również grzechu, zniewolenia człowieka przez grzech. Każdy grzech jest jakimś takim zniewoleniem. On trzyma człowieka w jakimś właśnie więzieniu. Ten łańcuch, właśnie ten mniejszy, i na tym łańcuchu wisiał ten krzyż. Miała również Matka Boża na sobie, wasaletnie nie przyszła z różańcem, bo zarówno w Lourdes, jak i w Fatimie miała przy sobie różaniec, modliła się na tym różańcu. W wasaletnie nie miała różańca, ale miała znów znak. Trójkolorowe róże na głowie, na ramionach i na stopach. Trójkolorowe. Róże białe, różowe i niebieskie. Nie trudno się domyślić, że to jest symbol oczywiście różańca. Że Matka Boża również przychodzi z różańcem do tych dzieci. I później nawet zapyta się, czy wy się dobrze modlicie. One posłuszają głowy, nie bardzo. Więc mówcie przynajmniej Ojcze nasz i zdrowaś Maryjo. Jeżeli macie czas, módlcie się więcej. Czyli jakby znów odmawia się różaniec. Nie? To jest takie też proste przesłanie Matki Bożej. We wszystkich tych objawieniach Matka Boża wzywa do nawrócenia człowieka. Nawrócenia. Co, no, samo słowo nawrócenie. No, ono się zakłada odwrócenie się od zła, a zwrócenie się w stronę Boga, który jest naszym Stwórcą i który jest tym, który daje nam życie. Matka Boża zaczęła rozmawiać z tymi dziećmi. Przede wszystkim one się bardzo przestraszyły i ona mówi, zbliżcie się, moje dzieci, zbliżcie się, nie lękajcie się. I rzeczywiście one tak bardzo blisko przyszły, że jak mówił ten Maksymin Melania, że nikt nie mógł przejść między nią a nimi. Bardzo bliziutko przyszły Matko Bożej i te pół godziny rozmawiali z Matką Bożą. Właściwie ona też trochę im mówiła różne rzeczy. Co było takie niezwykłe, te dzieci, jak nazywały tą kobietę, bo one nie wiedziały, dalej mówią, nie wiedziały, z kim ona zaprowadzi do Jezusa. Bo Matka Boża zawsze prowadzi nas do Jezusa. Ona nigdy nie chce koncentrować się na sobie. Również w tym objawieniu w Lasalet, jak sami zauważyliście, mówi ten krzyż, to było centrum objawienia. Zbliżcie się, moje dzieci. Jezus konał jeszcze na tym krzyżu. Pełen światła, zmartwychwstały Pan. Kiedy dzieci się zbliżyły, ona zaczęła też mówić, dlaczego, po co przyszła. Mówi tak, dałam wam, to są słowa, które chcę wam przytoczyć z tego objawienia. Kilka tych słów przytoczę. Dałam wam 6 dni, tak zaczęła Matka Boża, od jak dawna cierpię z waszego powodu, chcąc, aby syn mój nie opuścił was, jestem zmuszona ustawicznie go o to prosić, aby sobie nic z tego nie robicie. Choćbyście, nie wiem, jak się modlili, nie wiem, co czynili, nigdy nie zdołacie wynagrodzić mi trudu, którego się dla was podjęła. I później teraz mówi, dałam wam 6 dni do pracy, 7 zastrzegłam sobie i nie chcą mi go przyznać. Później mówi Matka Boża dalej, że woźnice przeklinają, mieszając w przekleństwa imię mojego syna. W tych właśnie górskich terenach, no, ta praca ciężka, ci woźnice, no, właśnie przeklinali na swój los, na swoje życie. Widzieli tylko swoje przekleństwo, nie widzieli w ogóle Boga, nie widzieli w tym życiu, ani jakiegoś odniesienia do Boga nie mieli, więc kleni, przeklinali. I Matka Boża to wypomina, że nawet w Wielkim Poście chodzą do jatek jak psy. Uważam, że człowiek schodzi nawet jak pies się zachowuje. No. Nie bardzo potrafi właśnie widzieć swoje powołanie, swoje wywyższenie ponad inne stworzenia, że się nieraz tak uniża przez grzech, przez odejście od Boga. Również, że ludzie nie chodzą na mszę świętą, że nie chodzą do kościoła na mszę świętą, że w czasie zimą czasem chodzą do kościoła, bo nie wiedzą, co z sobą zrobić. tak sobie drwią z religii, że nie wiedzą, co sobą zrobić. Wiadomo, że wioska, tam nie było żadnych jakichś wielkich atrakcji, więc szli do kościoła. No, to było takie schadzka. Może no, niektórzy mieli takie intencje, no może lepsze, a niektórzy może te intencje były takie bardzo, bardzo mierne i wątpliwe. I również Matka Boża przekazała takie tajemnice, zarówno Melanii, kiedy mówiła do Melanii, Maksymin nie słyszał tego i również kiedy mówiła do Maksymina, Melania tego też nie słyszała. Te tajemnice zostały przekazane później Ojcu Świętemu przez dzieci. I później Matka Boża, kiedy mówiła, że jeżeli ludzie się nie nawrócą, to przyjdą wielkie zniszczenia i będą nieszczęścia, że ziemniaki będą gniły, zboże się będzie w proch obracało przy umuceniu, winogrona, orzechy pogniją, że dzieci będą umierały na rękach matek. Jeżeli się jednak nawrócą, to nie trzeba siać, nie trzeba sadzić ziemniaków. Te góry, ona wskazuje na te Alpy, same zamienią się w sterty zboża, a ziemniaki same się zasadzą. No oczywiście to jest takie symboliczne powiedzenie, czego? No to, co jest w Piśmie Świętym, że jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go znoszą. Takie przesłanie oczywiście biblijne, które Matka Boża wyraziła w ten sposób. Oczywiście, że Pan Bóg będzie błogosławił, jeżeli człowiek będzie przy nim. Kiedy mówiła o ziemniakach, zepsutych ziemniakach, one nie rozumiały dokładnie o co mówi, ponieważ ona mówiła w języku francuskim. Wprawdzie to było we Francji, ale dzieci nie rozumiały tego francuskiego, takiego jak to w Francji, bo rozumiały tylko gwarę. Nawet nie rozumiały tego słowa ziemniaki. I ona zrozumiała i Matka Boża mówi, aha, nie rozumiecie, więc będę wam mówić teraz w waszym języku. I mówiła później już w tej właśnie gwarze miejscowej. I popatrzmy się, jak Pan mówi, Matka Boża również jakoś przychodzi i uniża się do tych naszych potrzeb, żeby człowiek był, żeby zrozumiał to przesłanie Boże. Kiedy również mówiła do chłopcu o tym zepsutym zbożu, wspomniała o tym, że czy nie pamiętasz, chłopcze, jak kiedyś szliście rok temu, czy kiedyś tam szliście w takim miejscowości Ablandeum, to dosłownie taka, można powiedzieć, dziura zabita dechami, i tam ojciec twój i ty szliście i wziął ojciec parę kłosów, potarł je, wszystko się w progu wróciło, dał tobie kanapkę i mówi, jedz dziecko, bo nie wiadomo, czy w przyszłym roku będziesz jadł zboże, chleb, jeżeli zboże będzie się dalej tak psuło. I wtedy Maksymin mówi, ach, rzeczywiście tak było. Przypomniała mu taki fakt, o którym on zupełnie zapomniał. Zupełnie zapomniał. Popatrzmy się, to jest bardzo ważne, to właśnie, to przypomnienie o tym fakcie, bo to później zaowocuje również tym, co się stanie z tym ojcem Maksymina. Właśnie taki jakiś drobny epizod, drobne jakieś wydarzenie, które Matka Boża przypomina. Czyli co przypomina? Przypomina o tym, że Pan Bóg jest w naszej codzienności. W każdym wydarzeniu jest Bóg. Jeżeli człowiek umie, jest człowiek wiary, to umie czytać swoje życie. Potrafi czytać wszystkie wydarzenia, jakiekolwiek by one były. I dobre, i złe, i krzyż potrafi odczytać. Dlaczego? Po co on jest? I po co nam Pan Bóg go daje? I właśnie kiedy dzieci zeszły już później, bo na koniec Matka Boża mówi, ach, moje dzieci, ogłoście to całemu mojemu ludowi. I rzeczywiście no, na tym Matka Boża tam już wstąpiła do nieba. Jeszcze ten Maksymin też mówi, że miała te różyczki na pantoflach, więc chciał jakby tą jedną różyczkę zerwać, ale mu się to nie udało. I Matka Boża im znikła. Spoglądała, jak mówią dzieci, tak w stronę jakby Rzymu, w stronę papieża. I dzieci zeszły na dół, zaczęły opowiadać, coś tam już wydarzyło w górach. Jak powiedziałem, nie wiedziały, że to Matka Boża, tylko mówili, że piękna Pani, nazywają piękną Panią. A Maksymin i Melania mówi, że nigdy nie widzieli piękniejszej kobiety. Tak całe życie dawały takie świadectwo. Że widzieli piękną Panią, kazała im to powiedzieć. Więc, no, sensacja oczywiście, sensacja w wiosce. Proboszcz no, przesłuchiwane, dzieci przesłuchiwane i przez władze świeckie, i przez władze duchowne. Jakieś tam groźby, żeby wstrzymały się od takiej jakiejś, nie wiadomo, bredni, nie wiadomo, o czym opowiadają. W każdym bądź razie również ojciec Maksymina, który był alkoholikiem, chorym na astmę, ojciec Maksymin nie miał matki, niestety sam ojciec go wychowywał, też zabronił temu chłopcu to mówić i mówi, jeżeli będziesz dalej to mówił, to cię zamknę gdzieś tam w piwnicy i cię nie wypuszczę. A on wtedy, tato, ale o tobie też mówiła. I wtedy właśnie tego wzruszyła. Cóż to o mnie mówiła? I on właśnie przypomniał, Maksymin, to wydarzenie. Jak szli z tym właśnie, z ojcem, jak szliśmy, Matka Boża mówiła mi, znaczy Matka Boża, ta piękna Pani, ona, piękna Pani mówiła, I właśnie to wydarzenie. I to go tak jakoś wzruszyło. Taka łaska Boża niezwykła, bo Pan Bóg przychodzi niespodziewanie nieraz tą łaską Bożą, że on się od razu jakby nawrócił, chciał się wyspowiadać. Wyspowiadał się na drugi dzień i już nigdy nie opuścił kościoła. Nigdy. Mało tego, został uzdrowiony zarówno z astmy, jak i z alkoholizmu. Był alkoholikiem. Został uzdrowiony. I takie pierwsze właśnie uzdrowienie to właśnie uzdrowienie tego ojca Maksymina. Ogłoście to całemu mojemu ludowi, tak mówiła Matka Boża. Dzieci to rozgłaszały. Oczywiście, że same tego nie mogły sprostać temu, całemu ludowi. Więc na górę tam właśnie saletyńską przychodzili pielgrzymi. Właśnie, bo to się dowiedzieli, tam wtedy i prasa była i również jakieś różne sensacje chcieli również spisać. Przychodzili również tacy, którzy chcieli skrytykować to totalnie. Takie agnostycy, kpiący, niewierzący, odchodzili jako wierzący. To też łaska nawrócenia. Nawracali się. Tam się ludzie nawracali z niewiary do wiary. I właśnie Matka Boża przychodzi jako przede wszystkim jako pojednawczyni grzeszników. Tak ją nazywamy. Matka Boża pojednawczyni grzeszników. Tam również, gdzie Matka Boża się objawiła, wypłynęło źródełko, które płynie do dzisiejszego dnia. Woda z tego źródła też tam używana z wiarą. Też była oczywiście z wiarą i modlitwą. Była powodem też różnych nawróceń i uzdrowień. Obecnie tam jest takie wspaniałe, piękne sanktuarium. Bazylika, piękna bazylika, jak również hotel, dom pielgrzyma na 1000 osób, duży. Tam no, my jako saletyni obsługujemy to, ale to też i diecezja w tym ma współudział. Diecezja Grenoble, bo to jest na terenie diecezji Grenoble. I tak właśnie, od razu spontanicznie poszli, 5 księży poszło tam, diecezjalnych, żeby obsługiwać pielgrzymów, bo przychodzili ludzie i szli nawet na bosaka w taki sposób pokutniczy. Matka Boża była taka pokutnicą, też płakała, cały czas płakała w czasie objawienia. Więc oni poszli też i szli tam, no, ci pielgrzymi, tak pokutnie na bosaka, nieraz pokrwawieni, bo to skały takie, no, góry. I właśnie 5 księży przyszło, aby obsługiwać tych pielgrzymów. Tam zrobili sobie jakieś baraki, zamieszkali i sami samoistnie postanowili oddać się tylko tej posłudze. Oddać się temu, co tam usłyszeli, bo sami też jakby w to objawienie uwierzyli, oczywiście obsługiwali tych pielgrzymów i sami też zapragnęli oddać się tylko temu i to był początek zgromadzenia misjonarzy saletynów. Także my nie mamy założyciela, takiego założyciela jak franciszkanie czy inni. Jest biskup Grenoble, który potwierdził tą wspólnotę. Jakby on jest, wiadomo, że Kościół musi potwierdzić, zatwierdzić, ale on przez nas nie jest uważany za założyciela. Na pewno inspiracją była Matka Boża, słowa Matki Bożej, ogłosił to całemu mojemu ludowi. I inspiracją było to objawienie, więc mamy też taką no, chlubną historię, że taką jakby bezpośrednią założycielką jest Matka Boża. Z inspiracji jej słów powstało zgromadzenie. Również zgromadzenie sióstr saletynek i powstało również drugie jeszcze zgromadzenie. Saletyn założył misjonarza świętej rodziny. To jest takie zgromadzenie, które też i w Polsce jest, na całym świecie, to też jest jakby oni też czczą Matkę Bożą płaczącą i też jakby z inspiracji tych słów się wywodzą i objawienia. To, co Matka Boża przyniosła w La Salette, przede wszystkim to jest to, co ciągle daje Kościołowi. To, co objawiła w Kanie Galilejskiej, na weselu w Kanie Galilejskiej. Kiedy zabrakło? Zabrakło na samym początku wesela zabrakło wina. Sytuacja była bardzo niezręczna. Tak jakbyśmy przyszli na przyjęcie i zabrakło rzeczywiście no coś, obiad, jakby zabrakło obiadu. Tam wino było takim napojem jakby codziennym w tych krajach śródziemnomorskich. To się wino pije bardziej niż herbata. Tam się nie herbaty nie pije w ogóle. Może nie jakieś mocne, ale się pije wino. Tak, w Włoszech, gdziekolwiek też dzisiejszego dnia do obiadów. I zabrakło czegoś no, bardzo ważnego. I taka była, no, można było powiedzieć, kompromitacja groziła tym wszystkiemu. I na wyraźne stwierdzenie Matki Bożej, bo ona to zauważyła, powiedziała, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn wam powie. I oczywiście wtedy pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, Jezus zamienił wodę w wino, ale do tej zamiany zaprosił ludzi, bo powiedział, napełnijcie stągwie wodą. Po co była woda, jak brakło wina? Po co była woda? Mało tego, oni napracowali się, bo to były duże stągwie, napracowali się, jakby napełnili te stągwie wodą, a za chwilę mówi, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Drugi raz wystawia Pan Jezus na próbę, na straszną próbę. No właśnie, no kompromitacji. Oni wiedzieli, że noszą wodę. A teraz mówi, zaczerpnijcie, zanieście, starą się wysuną. Oni zaczerpnęli. Uwierzyli, zawierzyli. Nie wiadomo, kiedy woda stała się winem. Tego nie wiadomo. Jedno jest pewne, że ona się stała na pewno winem i też szlachetniejszym, jeszcze lepszym, bo jak znamy z Ewangelii. I to wiemy, że to właśnie Pan Bóg, Pan Jezus był tym, który zamienił tą wodę w wino, ale jednocześnie zaprosił człowieka. Zaprosił człowieka. I tutaj jest też takie coś charakterystycznego. Każdy z nas chce jakieś przemiany serca. Upatrujemy i w tej odnowie w Duchu Świętym na pewno też upatrujecie, że chcecie się odmienić, chcecie jakoś odmienić swoje życie. Ciągle człowiek szuka czegoś w życiu. Chce przemiany. I na tą przemianę co się składa? No składa się przede wszystkim właśnie inicjatywa Boga, to On nas tutaj, o was tutaj zgromadził, nie mam wątpliwości, to jest powołanie wasze też, że was zaprosił do tej wspólnoty i również jego ingerencja, ale również współpraca człowieka. Do przemiany potrzebna jest ingerencja Boga i współpraca człowieka. To, co Mickiewicz tak pięknie napisał, że Bóg może świat stworzyć, zniszczyć, drugi wystawić, ale bez naszej pomocy nie może nas zbawić. I piękne słowa, które są prawdziwe. Że też Pan Bóg zaprasza nas, żebyśmy dali też odpowiedź. Właśnie temu, co czyni tą przemianę w nas. Czyli inicjatywa Boga i również nasza odpowiedź. I Matka Boża, no właśnie jest w tej Kanie Galilejskiej, gdzie ciągle my odczuwamy jakieś braki. Ciągle nam czegoś brakuje. Właśnie ci, którym zabrakło tego wina. Wino jest symbolem Ducha Świętego i symbolem szczęścia. I nam też czasem może zabraknąć właśnie i Ducha Świętego, i szczęścia nam, i radości może nam zabraknąć. Przychodzą różne doświadczenia, czasem grzech przychodzi, że człowiek się nie może pozbierać, gdzieś upadnie, jak Pan Jezus na drodze krzyżowej kilka razy, wiele razy może, ciągle upada. Ciągle nam brakuje czegoś, czy jakieś cierpienie przyjdzie, jakiś krzyż. Ciągle mamy jakieś braki. I ta, która widzi te braki, jest właśnie Matka Boża. I my do niej przychodzimy, ją nazywamy Katechumena, to znaczy przemieniona przez łaskę. Tak ją nazywa teologia. Przemieniona przez łaskę. I ona jest również pełnią łaski. My ją wzywamy, zdrowaś Mario, pełna łaski. Pan z Tobą, czyli pełna łaski Bożej, pełnia Ducha Świętego z Matce Bożej. Ona jest tym pierwszym obrazem przemienionego człowieka. Ona jest człowiekiem, ona nie jest Bogiem. Ale właśnie ona jest tym pierwowzorem Kościoła, że człowiek może również do tego dążyć i Pan Bóg chce nam dokonać tego, co również w Matce Bożej. Wprawdzie ona była niepokalanie poczęta. My nie jesteśmy niepokalanie poczęci, ale On również chce dokonać w Twoim życiu i w moim właśnie tego samego. Żeby się objawiła natura Boga. Właśnie w Matce Bożej najpełniej objawiła się natura Boga, czyli miłość. Miłość rozlana w jej sercu. Najpełniej. Co to znaczy? To znaczy, że ona, będąc nawet pod krzyżem, będąc i widząc, jak bluźnili Panu Jezusowi, jak bili Go, torturowali Go, ona nie czuła nienawiści do tych ludzi. Ona nie czuła jakiejś chęci zemsty. Co się rodzi rzeczywiście naturalną rzeczą, jest taka chęć zemsty, jakiś odwetu. Matka Boża była wyprostowana, wprawdzie cierpiała ogromnie. Przecież to jej najukochany syn cierpiał, konał, ale ona była wyprostowana, bo ona zawierzyła Bogu. Zawierzyła to, co powiedziała Fiat. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Że Pan Bóg zawsze przeprowadza ze śmierci do życia i coś z tego wyprowadza. To jest właśnie ta przemiana, która jest również nam potrzebna. Bo my się często zatrzymujemy w takiej sytuacji braku. Właśnie na braku się zatrzymujemy. Zatrzymuje się na braku. Nie dajemy możliwości, żeby się jakoś Panu Bogu, działania Panu Bogu. Często robimy taki błąd, jak zrobił Nikodem, stary człowiek, był nauczycielem Izraela. Nauczyciel Izraela. Pan Jezus mówi, trzeba się Tobie powtórnie narodzić. Właśnie. Wy się też tutaj rodzicie powtórnie w Duchu Świętym. Każdy człowiek w Kościele jest wezwany, żeby się powtórnie narodzić w Duchu Świętym. On tego nie rozumiał i mówi tak, jak to jest możliwe? Ja będąc starcem mam wejść do łona matki, żeby się powtórnie narodzić. I wtedy Pan Jezus tłumaczy mu. Kto się rodzi z ciała, to żyje cieleśnie. Trzeba się z Ducha narodzić, z Ducha Świętego. Duch tnie, kędy chce. Trzeba się wam narobić z Ducha Świętego. I również właśnie mówi, ty jesteś nauczycielem Izraela i tego nie wiesz, jakoś zawstydza go. Bo Nikodem zrobił taki błąd w swoim sercu. Jakby zrobił taką tamę, że w moim życiu się już nic nie może zmienić. Ja już znam swoje życie, jestem już starym człowiekiem, znam swoje ścieżki, swoje błędy, swoje grzechy. Nic się nie może zmienić. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma niemożliwych rzeczy. I również z drugi taki błąd to, że Bóg nie może nic z tym zrobić. Że Bóg nawet nie może nic zrobić. Ani Bóg, ani ja się nie mogę zmienić. Właśnie. I to jest taki błąd, który często człowiek też powiela. A jednak człowiek może być zupełnie na nowo odmieniony, stworzony przez Boga, przez Ducha Świętego do nowego zupełnie życia. Ten Duch Święty, kiedy tchnie, to jeżeli mamy Bożego Ducha w sobie, jak Dawid miał Bożego Ducha, to on bronił Saula, który chciał go zabić. Dyszał przez zazdrość. Zazdrość powodowała, że chciał go zabić. Dzidę tam wypuścił, chciał go przybić do ściany. On go bronił. Ale kiedy mu zabrakło ducha, to on swojego najlepszego żołnierza wydał na śmierć. To znaczy tak również w naszym życiu. Jeżeli nie mamy ducha, to jesteśmy tak, jak dzisiaj mówi to słowo w pierwszym czytaniu mszalnym, dzisiaj na mszy świętej, jesteśmy tym naczyniem glinianym. Bardzo glinianym. Kruchym bardzo. Aby z Boga była moc, a nie z nas. I również właśnie Matka Boża chce nam ukazać, gdzie jest nasze źródło naszego życia. Właśnie Bóg jest źródłem naszego życia. Że nasze życie jest w Bogu ukryte. Żebyśmy ciągle do Niego wracali. I że ta nasza pobożność, jakakolwiek właśnie ta maryjna, polska pobożność, nie tylko polska, bo to Matka Boża jest Matką Kościoła, ale szczególnie u nas się objawia ta pobożność. Ona prowadzi człowieka do wielkiej bliskości Boga. No i oczywiście znamy tych wspaniałych ludzi, którzy w tej Kanie Galilejskiej, czyli w tym życiu ziemskim, osiągnęli takie szczyty naprawdę świętości. Jan Paweł II, Maksymilian Kolbe, Wyszyński również, który postawił wszystko na Maryję, czy inni właśnie wielcy mężowie, którzy nas zachęcają. Nie tylko, i prości ludzie tak samo. I Matka Boża właśnie towarzyszy nam. Codziennie do niej się uciekamy. Tym słowem bardzo pięknym, zdrowaś Maryjo. To słowo, które też modlimy się słowem biblijnym. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. To właśnie słowo pozdrowienia anielskiego. I również druga część to również część Elżbiety. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc Twojego łona. A Kościół dodaje, Święta Maryjo, módl się za nami teraz i w godzinie naszej śmierci, żeby Matka Boża przeprowadziła nas przez tą Kanę Galilejską, gdzie doświadczamy różnych braków, cierpień, gdzie ciągle w jakiś sposób człowiek niesie krzyż, jakiś tam, który łatwo może zniechęcić, łatwo może człowiek się zniechęcić, pobłądzić. Jeżeli nie ma łaski Bożej, nie ma pomocy, jakiegoś schnienia, to właśnie myśli tylko po ludzku. A trzeba nam patrzeć tak jak Matka Boża. Nie po ludzku, ale po Bożemu. Dlatego ona nigdy nie zwątpiła. Ona nigdy nie popełniła grzechu. Nie zagościł w niej grzech, ponieważ ona myślała właśnie innym spojrzeniem. Takim Bożym spojrzeniem. Ona została przemieniona całkowicie przez łaskę. Dlatego jest tak piękna. Jak mówią dzieci, piękna Pani. Ale tak piękna również się objawia siostrze Faustynie. Kiedy tam siostra Faustyna, ona szczególnie obcowała z Panem Jezusem. Ale Matka Boża też przychodziła do niej. Tam do klęcznika przyszła w czasie mszy po mszy świętej. I powiedziała o niewypowiedzianej piękności. Ona mówi, że te dusze są mi bliskie, które czystego serca, one są duszami rycerskimi. Właśnie rycerskimi. Czyli co znaczy rycerskimi? Że w naszym życiu to my też jesteśmy tak wezwani do tego, żebyśmy byli takimi rycerzami. Czyli żebyśmy walczyli o dobro, o miłość, o Ducha Świętego. O to, co szatan chce nam zniszczyć, zabrać i jakoś stłamsić nas. Żebyśmy właśnie patrzyli tylko po ludzku, żeby nam ta perspektywa była taka doczesna. Tymczasem Matka Boża, wysoko w górach, dlaczego nam tak wychodzi w górę? Tak jak Pan Jezus też wychodził na górę przemienienia, na górze Tabor, później na Golgocie, tak samo na górze zginął. Żeby zobaczyć inną perspektywę. Na górze my widzimy inaczej. Jesteśmy stłamszeni tam gdzieś w dolinie, czyli tam to wszystko się nam takie wydaje duże, życie takie trudne. Tymczasem to życie właśnie tam gdzieś na górze, na Saledek się wyjedzie też, nic niesamowite. Ja tam byłem kilka razy, tam doświadczyłem coś takiego, co nigdzie nie doświadczyłem. Taka cisza i totalna cisza, szczególnie tak koło 9 wieczorem, wyciszone wszystko, tylko tam dzwony się z bazyliki, że szum ciszy w uszach. Tam przy tej źródełku gdzieś tam poszedłem po raz drugi. Szum ciszy. Niesamowite. Właśnie w tej ciszy Pan Bóg przemawia. Głośniej niż w rozmowie, jak mówią. Bóg przemawia w ciszy. I w tej ciszy również tam przemówił i ciągle przemawia tym wydarzeniem z La Salette. Ono jest jakby ciągle aktualne, bo niby tyle lat już upłynęło, ponad 160 lat. Ale ono jest ciągle aktualne, bo jak popatrzymy na tą rzeczywistość dzisiaj również, Matka Boża mówi, że dam wam 6 dni do pracy, A dzisiaj, no popatrzmy się, no, w polskiej katolickiej, w katolickim Polsce, no się zastanawiamy, czy zastanawiamy się, czy właśnie, czy mamy handlować w niedzielę, czy nie mamy handlować, no tak dalej. I jest taka sytuacja, jaka jest, ale nie można zwalać na sytuację, bo taka jest prawda, jeżeli Pan Bóg, jeżeli człowiek uszanuje Boga, to Pan Bóg również uszanuje człowieka i będzie błogosławił. A jeżeli człowiek nie uszanuje Boga, to będzie do dziurawych mieszków będzie odkładał. I tak się mu wydaje, że się tam dorobi, że więcej, żeby będzie odkładał do dziurawych mieszków. Bo to jest kwestia zaufania, właśnie zaufania Bogu, żeby w Nim złożyć swoje życie. I Matka Boża jest tą, która złożyła życie w Bogu i uczy nas również tego w Kościele. Ona jest tą matką troskliwą, opiekującą się nami. I taką naprawdę bardzo troskliwą. To właśnie te 7 razy, kiedy mówi: moje dzieci, zbliżcie się, moje dzieci. Chcę, żebyśmy się do niej zbliżali, bo kto się zbliża do Matki Bożej, zbliża się do Jezusa. Zbliża się do tego przemienionego człowieka. A ten Jezus przemienia go w tą nową naturę, miłości. Ta miłość, która daje przebaczenie, nie sądzi drugiego człowieka, ale właśnie jako wszystkiemu wierzy, potrafi dźwigać krzyż, nie wątpi, nie narzeka na życie, ale w tej codzienności właśnie się widzi Boga. To właśnie ten człowiek przemieniony. Jesteśmy wszyscy wezwani do takiego przemienienia. Właśnie w Duchu Świętym. Duch Święty przemienia człowieka. Ale ona z pełnią łaski i ona tego Ducha każdemu chce dać tyle, ile potrzebujemy. To wydarzenie w Nazaret właśnie objawia rolę Matki Bożej w życiu. Ona przychodzi na wszystkie biedy. Jakby chce zapobiec tym biedom naszym. I również chce nam na nowo objawić Jezusa. Przecież ona nam zrodziła tego Jezusa. Dała światu. I ta niewiasta, ona ma, popatrzmy się, na samym początku Pisma Świętego jest ukazana i na końcu. Protoewangelia tak zwana. Kiedy upadł człowiek, od razu jest protoewangelia. Czyli niewiasta, zapowiedziana, że niewiasta zrodzi potomka, który zmiażdży głowę właśnie węża, zmiażdży węża starodawnego, czyli grzech zniszczy. I na końcu również ta niewiasta obleczona w słońce. I również ta apokalipsa mówi, jaka jest jej rola. Że, no właśnie, że, żeby walczyć z tym szatanem. Szatan jest głównym przeciwnikiem. On się ogromnie boi Matki Bożej. Różaniec, taka prosta modlitwa, to jest modlitwa egzorcyzmu. To jest modlitwa egzorcyzmu. Ile razy bierzemy różaniec do ręki, to szatan nie ma do nas dostępu. Jeżeli zapominamy o takiej prostej modlitwie, i to jest szczyty modlitwy też chrześcijańskiej, to jest modlitwa myślna. Najpiękniejsza modlitwa chrześcijańska to jest myślna. Kiedy my tylko właśnie rozważamy te sceny biblijne, rozważamy również śmierć Pana Jezusa, Jego zmartwychwstanie, również i wkładamy to nasze życie w te rozważania. Tajemnice radosne, bolesne, chwalebne i światła. To jest również życie nasze, każdego z nas. Też w naszym życiu jest wiele tajemnic właśnie i bolesnych, i chwalebnych, i takich właśnie, i światła, mamy jakieś światło. A to światło to tylko mamy od Jezusa. Bo tak to żyjemy, w cieniu śmierci mieszkamy i żyjemy. Ale Jezus tą śmierć zwyciężył, rzucił światło i to światło z Nazaret, ono jakoś rozbrzmiewa właśnie przez Matkę Bożą. Matka Boża przynosi światło. Światło się Chrystusa. I tak jak zrodziła to światło i w Boże Narodzenie też mamy wiele takiego światła, kiedy właśnie aniołowie zwiastowali pokój i tam tyle światła było w Ewangelii. Tak również ona ciągle to światło przynosi Jezusa. Przynosi Jezusa. I ciągle nam chce go dawać i ciągle podprowadza nas do tego, który jest jedynym zbawicielem każdego człowieka. Zapraszam.